Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem Wam o strzelaninie na terenie szkoły w stanie Wisconsin, do której doszło 16 grudnia 2024 roku. Za opracowanie tego tematu zabrałam się już dzień później, w momencie, w którym wciąż panuje spory chaos informacyjny, dotyczący chociażby tak podstawowych treści, jak imię osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie masakry. Mam nadzieję, że w ciągu kolejnych dni pojawią się nowe, bardziej już precyzyjne doniesienia, które pozwolą mi na stworzenie pełnowymiarowego odcinka. Wiem jednak, że wybór tak świeżych tematów niesie ze sobą pewne ryzyko związane chociażby z tym, że już po opublikowaniu tego odcinka z pewnością będą powstawać artykuły stanowiące uzupełnienie bądź sprostowanie obecnie dostępnych treści. Postanowiłam jednak nie czekać i już teraz przekazać Wam wszystko, do czego uda mi się dotrzeć. Jeśli sprawa znacząco się rozwinie, nagram jej aktualizację. Miło mi też powitać wszystkich nowych subskrybentów oraz pozdrowić tych, którzy są tutaj już od jakiegoś czasu. Jak zwykle zachęcam Was do dzielenia się w komentarzach przemyśleniami na temat sprawy. Dzięki temu mogę lepiej poznać osoby, które swoim zaangażowaniem współtworzą ten kanał. A ponieważ kolejny raz usłyszymy się dopiero w pierwszy wtorek stycznia, pozwólcie, że złożę Wam życzenia. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, jakiego jesteście wyznania i jak spędzacie najbliższe dni, uda Wam się odpocząć i spędzić ten czas tak, jak lubicie. Dziękuję Wam za wspólne chwile i mam nadzieję, że nowy rok będzie dla nas wszystkich jak najlepszy. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści. A teraz posłuchajcie. Do Wisconsin przenosiliśmy się już podczas omawiania sprawy Jessie Kurczewski, kobiety, która z zimną krwią pozbawiła życia starszą osobę, którą teoretycznie się opiekowała. Tym razem ponownie udamy się w te rejony, jednak już do innego położonego na terenie tego stanu miasta, a konkretniej do jego stolicy. Madison, o którym mowa, zajmuje obszar o powierzchni niemalże 263 km2, i według danych z 2024 roku jest domem dla około 282 tysięcy osób. Do jego niekwestionowanych walorów z pewnością zaliczyć można bliskość aż 4 otaczających je jezior. Nic więc dziwnego, że stanowi doskonałe miejsce do życia dla miłośników sportów wodnych. Zadowoleni powinni być również rowerzyści. Madison określany jest bowiem jako przyjazne im miejsce, co znajduje odzwierciedlenie w ilości i jakości ścieżek, z których mogą skorzystać. Część z nich wije się wokół wspomnianych jezior, zapewniając dodatkowo atrakcyjne widoki. Miasto ma charakter akademicki. To właśnie tu znajduje się uchodzący za jedną z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych, University of Wisconsin-Madison. Znaczna ilość studentów powoduje, że średnia wieku to niespełna 32 lata. Do głównych atrakcji turystycznych należy m.in. robiący wrażenie swoją monumentalnością budynek parlamentu, będący jednocześnie jedną z najwyższych budowli w USA – Wisconsin State Capitol. Biało-kremowy z zewnątrz zaskakuje kolorowym, bogato zdobionym sklepieniem znajdującej się w jego centrum kopuły. Z oddali widoczna jest usytuowana na jej szczycie, pokryta złotem rzeźba, przedstawiająca kobietę odzianą w szaty będące połączeniem togi i napierśnika. W jej lewej ręce znajduje się glob, na którym z rozpostartymi skrzydłami spoczywa orzeł, prawa zaś wyprostowana i uniesiona zdaje się sięgać ku niebu. Najciekawszym elementem jest jednak nakrycie jej głowy. Hełm ozdobiony kiśćmi winogron, pomiędzy którymi umieszczono borsuka, będącego zwierzęcym symbolem stanu. W Madison mieści się również Abundant Life Christian School, prywatna chrześcijańska placówka edukacyjna z oddziałem przedszkolnym i szkołą, przeznaczona dla dzieci od 3 do 18 roku życia. Wspominam o niej, ponieważ właśnie na jej terenie doszło do wydarzeń, o których zaraz usłyszycie. Natalie Rupnell przychodzi na świat 7 listopada 2009 roku. Jej rodzice, Melissa i Jeff, 2 lata po narodzinach córeczki postanawiają się pobrać. Kobieta, która w momencie poznania Jeffa była rozwódką, ma jeszcze jedno dziecko z poprzedniego małżeństwa. Po zalegalizowaniu związku cała czwórka mieszka w Madison. Ich szczęście nie trwa jednak długo. Zaledwie po 3 latach od powiedzenia sobie sakramentalnego tak, państwo Rupnell biorą rozwód. W tym czasie Natalie zostaje z matką, jednak ojciec czynnie uczestniczy w jej wychowaniu. W 2017 roku, gdy dziewczynka ma 8 lat, jej rodzice ponownie stają na ślubnym kobiercu. I gdybyście w tym momencie zakładali, że to już koniec rodzinnej telenoweli, muszę was rozczarować, bowiem Melissa i Jeff, kompletnie nie zważając na to, jak ich nieodpowiedzialne decyzje destabilizują życie dziewczynki, dokładnie tak jak poprzednio, rozstają się po 3 latach. Ich 12-letnia córka zaczyna uczęszczać na terapię, nie mogąc poradzić sobie z brakiem stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Musi również podjąć decyzję, z kim chciałaby zamieszkać. Ostatecznie jej wybór pada na ojca, chociaż jak sama twierdzi, nie są sobie bliscy. Wieczna niepewność, której nastolatka doświadcza od najwcześniejszych lat swojego życia, sprawia, że boi się wchodzić w jakiekolwiek bliższe relacje. W szkole uchodzi za samotniczkę. Nie ma w niej nikogo, kogo mogłaby określić mianem przyjaciela. Jedyne życie towarzyskie, jakie posiada, odbywa się w przestrzeni wirtualnej. Natalie udziela się na forach i prowadzi profile w mediach społecznościowych, na których publikuje interesujące ją treści. Mając 13 lat, poznaje przez internet kogoś, kogo zaczyna nazywać swoim chłopakiem. Poznany online nastolatek mieszka w Niemczech. Dzieląca ich odległość sprawia, że nie mają możliwości spotkania się osobiście, jednak udaje im się utrzymać stały kontakt. Chłopak używający na portalu X pseudonimu Crystalline i Served Head, co można przetłumaczyć jako odcięta głowa, staje się powiernikiem jej sekretów. To właśnie jemu dziewczyna ma zwierzać się z trudnej sytuacji rodzinnej i opowiadać o tym, że czuje się nieakceptowana przez rówieśników. W 2024 roku Natalie ma 15 lat. Co może zaskakiwać, nadal jest w relacji na odległość, mimo że przez 2 lata nie miała okazji spotkać swojego wybranka. Mimo tego, jeśli wierzyć relacjom chłopaka, ma mówić mu o myślach samobójczych, trudnościach w odnalezieniu się w nowej szkole i poglądach, które, delikatnie mówiąc, są niepopularne. Natalie ma być bowiem zafascynowana masowymi mordercami, którzy przeprowadzili ataki na terenie placówek edukacyjnych. Z zainteresowaniem śledzi informacje na ich temat dostępne w internecie. Jeśli w tym momencie pomyśleliście, że przecież nie różni się to od nagrywania i słuchania podcastów kryminalnych, pozwólcie, że to precyzuję. Natalie nie tyle interesuje się motywami i tak zwanym zapleczem społecznym sprawców tych ataków, co podziwia ich za dokonane zbrodnie. W jej oczach uchodzą za bohaterów. Chciałaby być taka jak oni. Wiosną 2024 roku Natalie, zachęcona przez ojca, zaczyna wraz z nim uczęszczać na strzelnicę. Być może Jeff uznaje, że dzięki wspólnemu hobby uda im się zbudować silniejszą relację. Niewykluczone też, że stara się odciągnąć córkę od komputera, przed którym ta spędza już niemal każdą wolną chwilę. Ziarno pada na podatny grunt. Nastolatka jest zafascynowana nową aktywnością do tego stopnia, że wraz z ojcem dołącza do klubu strzeleckiego, a treningi stają się elementem jej codzienności. W sierpniu dumny Jeff publikuje na Facebooku zdjęcie przedstawiające nastolatkę mierzącą z broni do ruchomego celu. Choć dziewczyna stoi tyłem do obiektywu, nie ma wątpliwości, że to Natalie. Potwierdza to sam pan Rupnell w jednym z komentarzy, odpowiadając koledze, że owszem, to jego dziecko. Uwaga dociekliwych obserwatorów zwrócić może koszulka, którą ta ma na sobie. Jest to bowiem t-shirt niemieckiego zespołu KMFDM. Rozwinięcie tego skrótu można luźno przetłumaczyć jako nie ma litości dla większości. I o ile w tym, że 15-latka zakłada na siebie coś związanego z muzyką, której słucha, nie ma niczego dziwnego. Niepokoić może pewne podobieństwo. Taki sam t-shirt nosił bowiem jeden z 2 nieletnich sprawców masakry w Columbine High School, Eric Harris. Biorąc pod uwagę zainteresowanie Natalie tym tematem, trudno uznać to za zbieg okoliczności. Natalie odwiedza również witrynę Watch People Die, zawierającą materiały przedstawiające osoby, które poniosły śmierć w nierzadko tragicznych okolicznościach. Nie trudno tam znaleźć zdjęcia przedstawiające okaleczone ciała i nagrania z momentu, w którym doszło do wypadku bądź napaści. Pozwólcie, że przytoczę Wam kilka losowych tytułów, tak byście mieli pewność, o jakiego rodzaju treściach mówimy. Oto ona. Motocyklista przewraca się i wpada pod koła ciężarówki. Mężczyzna zostaje przecięty na pół przez pociąg. Nieznany kartel powoli dekapituje związanego mężczyznę. Natalie dołącza do społeczności 29 czerwca 2023 roku. W opisie na stworzonym tam profilu deklaruje, że jej wrogiem jest ludzkość. By wejść na tę stronę, należy jedynie zadeklarować, że jest się osobą pełnoletnią. Nie jest to jednak w żaden sposób weryfikowane. Natalie według innych chodzących z nią do szkoły uczniów jest cicha i samotna. Nie sprawia jednak wrażenia kogoś, kto chciałby zmienić ten stan rzeczy. Nie inicjuje kontaktów interpersonalnych, nie wydaje się też być osobą nieśmiałą. Bardziej pasuje do niej łatka buntowniczki. Według niektórych źródeł ma mieć kilkoro znajomych, którzy podobnie jak ona wolą pozostawać na uboczu, z pewnością jednak nie można mówić tu o bardziej zażyłych relacjach. Swoją odmienność stara się również podkreślić ubiorem. Chętnie nosi ciężkie wojskowe buty, które idąc na zajęcia zestawia z dżinsami, koszulą i krawatem. Po lekcjach preferuje t-shirty z mogącymi wzbudzić niepokój nadrukami, takimi jak zakrwawiona przypominająca maskę twarz i spodnie bojówki. Mimo młodego wieku nie stroni od napojów energetycznych, które w połączeniu z zalewem przedstawiających przemoc i śmierć treści niezdrowo ją pobudzają. Jest poniedziałek, 16 grudnia 2024 roku, godziny wczesnoporanne. Natalie szykuje się do wyjścia. Szczupła blondynka o dużych, jasnych oczach, długiej, przesłaniającej brwi krzywce i wąskich ustach wydaje się być wręcz idealnym uosobieniem określenia wilk w owczej skórze. Jej delikatna, nieco jeszcze dziecięca aparycja zupełnie nie zdradza kłębiących się w głowie pełnych nienawiści i przemocy myśli. Jednorodzinny dom, w którym mieszka z ojcem, znajduje się w odległości około 13 km od szkoły. Stosunkowo bliskie położenie prawdopodobnie było jednym z czynników, które sprawiły, że rozwiedzeni już państwo Rubną postanowili przenieść tam swoją córkę zaledwie 4 miesiące wcześniej. W poprzednich miała być również obierana za cel prześladowań, co zdecydowanie negatywnie odbijało się na jej psychice i tym samym wynikach w nauce. Nastolatka wchodzi na kampus i kieruje się w stronę głównego wejścia. Korzystając z tego, że niewielka prywatna szkoła, do której uczęszcza jedynie niespełna 400 uczniów, nie została wyposażona w wykrywacze metalu, bez trudu wnosi na jej teren broń palną. Prawdopodobnie podczas jednej z przerw idzie do toalety, by zrobić tam dość specyficzne zdjęcie. Fotografia, którą następnie publikuje na portalu X, przedstawia jej lewą dłoń ułożoną w sposób, który można zinterpretować jako symbol o znaczeniu OK. Kciuk i palec wskazujący tworzą okrąg, stykając się opuszkami, natomiast pozostałe trzy palce są wyprostowane. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Tle widać również jej czarne spodnie i skórzane wojskowe buty w tym samym kolorze. I chociaż w momencie udostępniania zdjęcia nie budzi ono obaw, już kilka godzin później będzie interpretowane jako zapowiedź wydarzeń, które nastąpiły chwilę później. Wspomniany symbol, niegdyś oznaczający po prostu wyrażenie aprobaty bądź pokazanie, że wszystko jest w porządku, ma bowiem obecnie także zupełnie inne znaczenie. Wszystko rozpocząć miało się w 2017 roku od żartu użytkowników internetowego forum dyskusyjnego, którzy uznali, że zabawnie będzie przekonać dziennikarzy i już z ich pomocą opinię publiczną, że popularna emotikonka w rzeczywistości jest znakiem mającym reprezentować poglądy rasistowskie. I chociaż teoretycznie zaczęło się niewinnie, gest ten został momentalnie zaadaptowany przez zwolenników ruchu neonazistowskiego, którzy używali go już zupełnie nieironicznie. Przykładem może być wykonanie tego gestu na sali sądowej przez Brentona Taranta, mężczyznę odpowiedzialnego za wkroczenie z bronią palną na teren dwóch meczetów i zastrzelenie łącznie 51 wiernych. Erin Michelle West to 42-letnia nauczycielka, która zgodziła się poprowadzić zajęcia 16 grudnia w ramach zastępstwa za nieobecną koleżankę. W Abundant Life Christian School pracuje w niepełnym wymiarze godzin od 4 lat, łącząc obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Wraz z mężem Jackiem doczekali się 3 córek. Erin ma błękitne oczy, jasnobrązowe długie włosy, spory nos i ładne proste zęby. Kobieta nosi okulary w dużych plastikowych oprawkach. Sprawia wrażenie nie tylko zadbanej, ale też szczęśliwej. Zarówno w jej życiu prywatnym, jak i zawodowym wszystko zdaje się układać tak, jak to sobie zaplanowała. W czasie wolnym angażuje się w życie kościoła i jeździ z rodziną na biwaki. Jest obecna również na meczach koszykówki, w którą gra jedna z jej córek. Przez znajomych określana jest jako niezwykle miła, otwarta i pozytywnie nastawiona w stosunku do spotykanych ludzi. To jedna z tych osób, które potrafią sprawić, że inni czują się w ich otoczeniu ważni i docenieni. Mimo niemałej ilości zajęć, dba o nawiązane wiele lat wcześniej znajomości i przyjaźnie, utrzymując stały kontakt z koleżankami poznanymi m.in. w czasie studiów. Bardzo lubi pracę z dziećmi i młodzieżą, a swoich uczniów ma traktować życzliwością i szacunkiem. Ci nie pozostający jej dłużni określają panią West w samych superlatywach. Jest przez nich wyraźnie lubiana. Erin jest w trakcie prowadzenia zajęć w sali na drugim piętrze, gdy przed godziną 11 przerywa je Natalii. Nastolatka wyciąga z plecaka pistolet, po czym oddaje serię wystrzałów w kierunku zaskoczonej nauczycielki i przebywających w pomieszczeniu uczniów. Ponieważ te konkretne zajęcia przeznaczone są dla tzw. klas mieszanych, w sali znajdują się dzieci w różnym wieku. Wśród nich jest 14-letnia Ruby Vergara. Ciemnowłosa uczennica o brązowych oczach i gęstych czarnych brwiach zdradzających jej latynoskie korzenie. Ruby jest dobrze kojarzona przez wszystkich pracowników szkoły, ponieważ naukę w tym miejscu rozpoczęła mając zaledwie 3 lata. Pochodzącą z wielodzietnej rodziny dziewczynka można określić mianem artystycznej duszy. Interesuje się sztuką i muzyką, a swoją pasję realizuje m.in. poprzez granie na keyboardzie i śpiewanie w rodzinnym zespole. Bardzo lubi czytać i spędzać czas ze swoimi zwierzętami, psem Coco i kotem Gingerem. Jest spokojną osobą o łagodnym usposobieniu, udzielającą się jako wolontariuszka. O godzinie 10:57 policja otrzymuje zgłoszenie. Osobą dzwoniącą jest nauczyciel klasy drugiej pracujący w Abundant Life Christian School. Media mylnie przekształcą tę informację, twierdząc, że telefon został wykonany przez ucznia, jednak stosunkowo szybko zostanie ona sprostowana. Nauczyciel informuje, że na terenie placówki doszło do strzelaniny. To sprawia, że na miejsce zostaje wysłany znajdujący się nieopodal patrol. Pierwsi funkcjonariusze wkraczają do budynku już 3 minuty później. Tuż po godzinie 11:00 Natalie Rupnow obraca lufę pistoletów w swoją stronę i pociąga za spust. Ciężko ranna zostaje znaleziona przez przybyłych na miejsce funkcjonariuszy i ratowników medycznych. Umiera w trakcie transportu do najbliższego szpitala. Niestety w wyniku przeprowadzonego przez nią ataku na miejscu życie tracą Erin West i Ruby Vergara. 6 innych rannych, w tym 5 uczniów i 1 nauczyciel, zostaje poddanych hospitalizacji. Stan 2 z nich określany jest jako krytyczny, natomiast obrażenia pozostałych nie zagrażają ich życiu. Podczas konferencji prasowej szef policji w Madison, Sean Burns, mówi o czymś, co może rzucić jaśniejsze światło na niesprecyzowane dotąd motywy. Zostaliśmy poinformowani o istnieniu manifestu, jeśli chcesz tak to nazwać, lub jakiegoś listu, który został opublikowany przez kogoś, kto twierdził, że jest przyjacielem Natalii Rupnow. Nie byliśmy jeszcze w stanie zlokalizować tej osoby, ale to jest coś, nad czym będziemy pracować. Okazuje się, że dokument, o którym mowa, został opublikowany przez chłopaka Natalii i lub przesłany przez niego do kanadyjskiej dziennikarki Anny Salt, która zdecydowała się na udostępnienie zawartych w nim treści. Piętnastolatka miała wysłać mu w dniu strzelaniny link. Po jego otwarciu przed oczami młodego mężczyzny pojawił się kilkustronicowy manifest, którego autorką miał być nie kto inny jak sama Rupnow. I choć póki co nie potwierdzono jego autentyczności, zawiera sporo informacji, o których wiedzieć mogła jedynie Natalii. Jeden z rozdziałów zatytułowany Moje przedstawienie się rozpoczynają słowa. Nazywam się Samantha Rupnow. Urodziłam się 7 listopada 2009 roku, dokładnie 2 lata po ataku Peki. Niesamowite, prawda? Samantha miało być imieniem, które nastolatka wybrała samodzielnie i chętnie go używała. Jeśli wierzyć doniesieniom, miała je nawet mieć wpisane w legitymacji szkolnej. Nie znalazłam jednak żadnych informacji potwierdzających, by było to coś więcej niż pewnego rodzaju pseudonim. Nawiązanie do rocznicy ataku skorelowanej z datą jej urodzin dotyczy natomiast strzelaniny w fińskiej szkole przeprowadzonej przez 18-letniego Pekę Ouvinena, w wyniku której życie straciło 8 osób. Autorka listu dodaje: Nikt nie wie, co zamierzam zrobić. Dostałam broń dzięki kłamstwom, manipulacji i głupocie mojego ojca. Już od jakiegoś czasu zaplanowałam, że się zestrzelę, ale pomyślałam, że może strzelanina będzie lepsza dla ewolucji niż jedno głupie, nudne samobójstwo, które, mam nadzieję, też uda mi się popełnić. Planowałam to samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Działam sama. Nie byłoby sposobu, by zmienić to, co się stało. Nie jesteś w stanie i nigdy się nie dowiesz. Nigdy nie zależało ci zbytnio na tym, żeby cokolwiek o mnie wiedzieć. Cieszę się, że nie wiesz. Ostatnie dwa zdania z dużą dozą prawdopodobieństwa odnoszą się do motywów jej działań. W części poświęconej przedstawieniu się pisze także o tym, że zawsze była cichym dzieckiem, które nie wzbudzało niczyjej sympatii. Wspomina również terapeutę, o którym, mówiąc delikatnie, nie ma dobrego zdania. Nazywa go między innymi, cytuję, słabym i grubym kolesiem, który nie zasługuje na to, co ma. Tuż potem dodaje, nikt nie zasługuje na nic dobrego. Kolejne zdania dotyczą jej rodziców. Pozwólcie, że przytoczę wam wybrane fragmenty poświęcone relacjom rodzinnym. Moja tak zwana rodzina nigdy nie włączała mnie w żadne aktywności, ponieważ byłam dla nich zbyt dziwna. Mój ojciec nigdy nie traktował mnie z szacunkiem. Zawsze będzie podkreślał w najgorszy możliwy sposób moje porażki w szkole i to, że nie mogę wstać z łóżka, bo nie chcę wychodzić. Sprawia, że wychodzę na dziwaka przed jego rodziną i przyjaciółmi. Moja matka starała się przedawkować, kiedy miałam jakieś 12 lat. Nie dbam o to, czy przeżyłaby, czy umarła, ale tak, nadal tu jest, co nie znaczy, że faktycznie była obecna w moim życiu. Postrzegam swoich rodziców jako nieudaczników za wszystko, co mi zrobili i zwyczajnie za to, jak spieprzyli moje życie. Nigdy nie dano mi pomocnej rady, wszystko to było głupie gadanie. Precyzując, nigdy tak naprawdę nie lubiłam mojego ojca, ponieważ szczerze, dlaczego bym miała? Nasza nienawiść w stosunku do siebie jest wzajemna, on nigdy nie zobaczy we mnie swojej córki. Nigdy nie pokocha mnie tak, jak kochał swoją byłą i jej dzieci. Albo chociaż tak jak kocha alkohol, ale to bez znaczenia. To już bez znaczenia, ponieważ nikt mnie nie wysłuchał, a tylko śmiali się ze mnie przez całe moje życie i mam tego dość. Byłam czarną owcą w rodzinie. Moi rodzice przyznali, że nigdy mnie nie chcieli. Zawsze jestem tą osobą, która siedzi na zewnątrz lub w innym pokoju, ponieważ nie chcą mieć ze mną kontaktu w jakimkolwiek momencie życia. Nastolatka pisze o dziwnym wydarzeniu z przeszłości, do którego miało dojść w jej wczesnym dzieciństwie. Widziałam rzeczy dookoła mnie i leżałam na podłodze, nie będąc w stanie się ruszyć. Byłam przytłoczona i zmęczona. Ciężki oddech, rzeczy wokół mnie wydawały się być większe niż zazwyczaj. Zemdlałam. Z jej kolejnych słów wynika, że ta alarmująca sytuacja, której opis może wskazywać chociażby na doświadczane przez Natalię stany lękowe bądź atak paniki, powtarzała się od czasu do czasu. Raz, nie będąc w stanie poradzić sobie samodzielnie, miała błagać matkę o udzielenie pomocy. Ta zaś, jeśli wierzyć słowom córki, zupełnie ją zignorowała, spędzając czas w sypialni ze swoim ówczesnym partnerem. Nie brakuje też informacji na temat gnębienia przez rówieśników, jednak nikt nie zostaje wymieniony z imienia bądź nazwiska. Ta część wiadomości kończy się cytatem, którego autorem jest Albert Camus, a brzmi on: w końcu człowiek uczy się, że nuda jest chorobą cywilizacji. Kolejna zawiera zdjęcia i opisy czynów dokonanych przez przedstawione w niej osoby. Wśród nich znajdują się m.in. wspomniany wcześniej masowy morderca Pekka Erik Ovinen, czy sprawca ataku bombowego i strzelaniny winny śmierci 22 osób Władysław Rosliakow. Rozdział, który faktycznie można nazywać manifestem, nosi nazwę Wojna przeciwko ludzkości. Społeczeństwo jest nazywane brudnym, a tworzący je ludzie budzą w autorce nienawiść. Ponownie nie zostawia też suchej nitki na rodzicach, których określa mianem Szumowin. Podobno na swojej drodze poznała jedynie dwie osoby, którym ufa, przy czym w pełni tylko jednej z nich. Dokument można w skrócie nazwać wytworem pełnym mowy nienawiści skierowanej w stosunku do niemalże całego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób czarnoskórych. Autorka kończy apel słowami: jestem częścią prawdziwej myśli i prawdziwej rewolucji. Nie ukrywam, że próba zrozumienia części konstruowanych przez nią zdań okazała się być wyzwaniem, na które nie byłam gotowa. Uważam jednak, że być może nie powinno się podejmować interpretacji tekstów stworzonych przez osobę, która w momencie ich pisania mogła znajdować się w stanie wskazującym na objawy wystąpienia zaburzeń bądź choroby psychicznej. Gdybyście mimo wszystko zdecydowali się tego podjąć, omawiany dokument znajdziecie w pliku ze źródłami, z których korzystałam podczas tworzenia odcinka. Ten natomiast, jak zawsze, umieszczam w opisie. Emerytowany profiler kryminalny FBI Greg McCrary wypowiedział się na temat potencjalnych motywów Natalii Rupnow w odcinku programu Break the Case with Jen Coffin Duffer, wskazując na możliwe pragnienie zostania zapamiętaną. Po prostu wejdź i pociągnij kilkukrotnie za spust, a otrzymasz światowy rozgłos, którego nigdy nie mógłbyś uzyskać w żaden inny sposób, podsumowuje mężczyzna. Policja po przeszukaniu domów zajmowanych przez rodziców Natalii zabezpieczyła należące do nastolatki przedmioty, takie jak m.in. komputer i telefon. Dzięki temu śledczym udało się dotrzeć do kolejnego obiecującego tropu. Okazuje się, że sprawczyni strzelaniny była w dość intensywnym kontakcie z 20-letnim mieszkańcem Kalifornii, Aleksandrem Pfaffendorfem. Ten miał w pewien sposób kibicować dziewczynie, obiecując, że sam uzbroi się w materiały wybuchowe i broń palną. Celem ataku miał być wybrany budynek rządowy. FBI ustaliło jednak, że skończyło się na niespecjalnie nawet sprecyzowanych planach, w których próżno było szukać dat czy konkretnego miejsca. Mężczyzna został objęty nakazem zdania wszelkiej posiadanej broni i obecnie jest w trakcie składania wyjaśnień. Rozprawę z jego udziałem zaplanowano na 3 stycznia. Nie jest też jasne, czy i jakie zarzuty zostaną postawione rodzicom Natalii. Śledztwo na temat możliwych zaniedbań z ich strony nadal trwa, jednak prowadzące je osoby wskazują na współpracę ze strony Melissy i Jeffa. Według informacji udostępnionych przez School Shooting Database K-12 w 2024 roku na terenie Stanów Zjednoczonych doszło do aż 323 strzelanin w szkołach. Tym bardziej trudno zrozumieć mi wypowiedzi amerykańskich polityków, którzy na każdą taką sytuację wydają się reagować zdziwieniem. Na szczęście, o ile mogę użyć tych słów, biorąc pod uwagę kontekst wypowiedzi, część z nich wychodzi z pomysłami mającymi rozwiązać ten niewątpliwy problem. Wśród pojawiających się propozycji można znaleźć przyjęcie surowszych przepisów dotyczących dostępu do broni i zmian w zakresie jej bezpiecznego przechowywania. Donald Trump natomiast od lat sugeruje, by położyć kres tej pladze, wyposażając w broń palną nauczycieli. Dziękuję Wam za wspólną noc. Jestem bardzo ciekawa, co Waszym zdaniem powinno ulec zmianie, by w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się liczba strzelanin na terenie szkół. Jeśli tylko macie ochotę, proszę podzielcie się przemyśleniami w komentarzach. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc, dbajcie o siebie i do usłyszenia w nowym roku.